Mówi Paryż RFI, dzień dobry. Środa, ostatni, 30 dzień września. Czas gna nieubłaganie. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrem Błońskim, także autorem magazynu europejskiego z cyklu Euranet, w którym dzisiaj jest mowa o raporcie dla Rady Europy na temat wojny rosyjsko-gruzińskiej. Następnie o najciekawszych tematach prasy francuskiej opowiedzą Anna Rzeczycka i Krzysztof Rutkowski. Miłość i mord w kopalniach Higweldu to tytuł felietonu teatralnego Agnieszki Kumor. Katarzyna Zawicka zaprowadzi nas na rogatki Paryża, aby opowiedzieć o najnowszych atrakcjach targowych. Piotr Kamiński opowie przejmującą historię o śpiewaku oporowym Józefie Schmidcie, któremu władze szwajcarskie w czasie wojny pozwoliły umrzeć w obozie. Zaś Sylwia Gibbs w magazynie literackim omawia wrześniowe nowości na księgarskiej półce przed tradycyjnie przyznawanymi na jesieni nagrodami literackimi. Mamy dla Państwa także kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Pierre. Tyle zapowiedzi, a teraz wiadomości na wstępie, skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Tsunami uderzyło w archipelag Samoa na Pacyfiku. Są liczne ofiary w ludziach. Ofiary w ludziach spowodowało potężne trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim, które dotkliwie odczuli mieszkańcy Sumatry. Pesymizm panuje przed zaplanowanymi na czwartek negocjacjami Zachodu z Iranem w sprawie irańskiego programu atomowego. Szwajcarscy politycy i Rada Europy popierają zatrzymanie Romana Polańskiego. Francja zastanawia się nad prawnymi możliwościami udzielenia mu pomocy. Václav Havel ostrzega przed odradzaniem się reżimów autorytarnych w Europie Środkowo-Wschodniej. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pora na pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W archipelagu wysp Samoa na Oceanie Spokojnym trzęsienie ziemi o sile około 8,3 stopni w skali Richtera wywołało falę tsunami. Wiele miejscowości zostało całkowicie zniszczonych, zginęły co najmniej 113 osób. Możliwe są kolejne uderzenia żywiołu. O brzegi wysp we wczesnych godzinach rannych czasu polskiego i francuskiego uderzyły fale o wysokości do 8 metrów. Zginęły co najmniej 84 osoby na Samoa Zachodnim i 22 w Samoa Amerykańskim. Kolejnych 7 osób zginęło na sąsiedniej wyspie Tonga. Liczba ofiar na pewno wzrośnie. Wielu mieszkańców wysp uważa się za zaginionych. Są setki rannych. Fale tsunami najsilniej uderzyły w największą wyspę archipelagu Upolu, na której znajduje się wiele hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Fale wciągały do wody samochody i ludzi, niszczyły domy. Część z nich znajduje się na terenach położonych na poziomie morza. Wiele wsi jest zdewastowanych, wiele miejscowości jest podtopionych. Lęk udzielił się również mieszkańcom Nowej Zelandii, odległej od wysp Samoa o kilkaset kilometrów. Władze ogłosiły tam stan pogotowia przed tsunami i nakazały ewakuację mieszkańców niżej położonych terenów. Na Hawajach również ogłoszono stan pogotowia, jednak wkrótce potem go odwołano. Prezydent Barack Obama ogłosił Samoa amerykańskie strefą klęski żywiołowej i zadeklarował chęć przyjścia z pomocą także sąsiadującym z Samoa amerykańskim regionami, jak Samoa Zachodniej Tonga. Tymczasem we środę na Oceanie Indyjskim miał miejsce kolejny silny wstrząs pod dnem morza o sile 7,9 na skali Richtera. Skutki odczuli mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Sumatra. Zginęło 75 osób. Jednak tysiące według miejscowych władz znajdują się pod gruzami domów w portowym mieście Padang, które liczy 900 tysięcy mieszkańców. W Paryżu przedstawiciel UNESCO oświadczył, że mimo tragedii można zaryzykować twierdzenie, że system wczesnego ostrzegania przed skutkami wstrząsów sejsmicznych, jaki znajduje się na Hawajach, zdał egzamin. Ostrzeżenie o nadciąganiu tsunami zostało wysłane z hawajskiego ośrodka w kilka minut po zarejestrowaniu wstrząsu o sile 8 na skali Richtera. Skutki gigantycznej fali są dramatyczne ze względu na to, że epicentrum wstrząsu znajdowało się w odległości zaledwie 200 km od archipelagu Samoa, a tsunami potrafi rozwinąć prędkość samolotu do 800 km na godzinę. Po otrzymaniu ostrzeżenia z Hawajów natychmiast lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne przekazały je społeczeństwu. Tam, gdzie to nie było możliwe, na kościołach rozległo się bicie dzwonów. Słuchają Państwo Paryża RFI. Nad negocjacjami wielkich mocarstw z Iranem, które mają być wznowione w czwartek w Genewie, unoszą się czarne chmury niepewności. Wiceprezydent i zarazem szef irańskiej organizacji energii atomowej Ali Akbar Salehi uprzedził, że nie zawiesi procesu wzbogacania uranu i nie będzie dyskutować na temat swoich praw do kontynuowania programu nuklearnego. Genewa z jego punktu widzenia to jedynie szczero złota okazja po temu, aby Stany Zjednoczone podjęły wreszcie sprawiedliwy dialog z Iranem. Zachód liczył na to, iż w Genewie przedstawi szereg zachęt zachęt politycznych i handlowych mających skusić Teheran do zawieszenia programu nuklearnego. Pokrzyżowały jednak te plany kolejne irańskie prowokacje, wystrzelenie szeregu rakiet, włącznie z rakietą dalekiego zasięgu oraz doniesienie o uruchomieniu drugiego już ośrodka wzbogacania uranu. Biały Dom zażądał, by Teheran umożliwił natychmiastowy dostęp międzynarodowym inspektorom do tych nowych zakładów. Ale Akbar Salehi obiecał na razie, że Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przedstawiony zostanie wkrótce kalendarz możliwych inspekcji. Irańscy deputowani w deklaracji przyjętej znaczną większością głosów przestrzegli zarazem Zachód przed powtórzeniem w Genewie starych błędów, odgrażając się, że w przeciwnym razie Teheran może ograniczyć współpracę ze wspomnianą agencją. Tymczasem z Londynu napłynęły sygnały, iż władze brytyjskie nigdy nie podzielały optymizmu swoich amerykańskich partnerów co do nakłonienia Iranu, aby wstrzymał swój program nuklearny. W dalszym ciągu Wielka Brytania zapatruje się na to z wielkim sceptycyzmem, przyznając, że po prostu w to nie wierzy.
Według pakistańskich źródeł wojskowych w ciągu ostatniej doby doszło do 3 ataków rakietowych skierowanych przeciw talibom pakistańskim i afgańskim na terytorium Pakistanu w dystrykcie Waziristan. Miałyby to być rakiety wystrzelane z amerykańskich samolotów bezzałogowych. W 2 pierwszych atakach zginęło co najmniej 12 islamistów, w 3 8, 3 Arabów, 1 Uzbek, 1 Czeczen i 3 Pakistańczyków, jak twierdzi oficer, który poinformował o tym korespondenta AFP. Sprawdzenie tej informacji nie jest możliwe, gdyż cele znajdują się w strefie całkowicie opanowanej przez talibów i działaczy Al-Kaidy. Z drugiej strony jedynie Amerykanie dysponują w regionie samolotami bezzałogowymi. Są to maszyny typu Predator, wyposażone w sterowane laserem rakiety Hellfire. Są one w użyciu niemal codziennie z coraz większą skutecznością. Od roku za ich pomocą Amerykanie uśmiercili około 600 osób w północno-zachodnim Pakistanie, przy czym coraz rzadziej dochodzi do tragicznych pomyłek, wskutek których ginęli cywile. Eksperci tłumaczą to tym, że wywiad amerykański poczynił postępy, a równocześnie informacje wywiadu pakistańskiego stają się coraz bardziej wiarygodne. Zresztą rząd Pakistanu coraz rzadziej protestuje przeciw tym amerykańskim interwencjom, jakkolwiek zaprzecza, jakoby był związany odpowiednim porozumieniem z Amerykanami.
Szwajcarscy politycy popierają decyzję zatrzymania Romana Polańskiego, uważając, że takie były międzynarodowe zobowiązania Szwajcarii. Jedynie przedstawicielka Szwajcarskiej Partii Socjalistycznej stwierdziła, że jest zaszokowana zatrzymaniem Polańskiego w Zurichu. Jednym z wyjątkowych głosów krytycznych, jakie odezwały się w państwie helweckim, była wypowiedź szwajcarskiej minister spraw zagranicznych Michelin Calmy-Rey, która we wtorek wieczorem wyraziła niezadowolenie z powodu braku finezji, jak to ujęła, towarzyszącemu aresztowaniu Romana Polańskiego w chwili, gdy przybył on na festiwal, aby odebrać nagrodę za całokształt twórczości. Także Rada Europy, która prowadzi kampanię na rzecz walki ze zjawiskiem gwałtu, zamierza poprzeć wniosek o ekstradycję reżysera do Stanów Zjednoczonych. Z kolei Francja zastanawia się nad prawnymi możliwościami udzielenia mu pomocy. Rzecznik rządu francuskiego Luc Chatel zastrzegł, że Roman Polański nie jest ani ponad prawem, ani poza prawem. Luc Chatel potwierdził, że list francuskiego ministra spraw zagranicznych Bernarda Kouchnera i polskiego szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego został wysłany do amerykańskiej sekretarz stanu pani Hillary Clinton. Ponadto rzecznik dodał, że zgodnie z konwencjami genewskimi konsul francuskiej ambasady Szwajcarii widział się w areszcie z Romanem Polańskim. Luc Chatel przypomniał, że osoba licząca przed 30 laty 13 lat, z którą Roman Polański utrzymywał stosunki seksualne, dawno mu wybaczyła. Jednak Polański umknął przed wymiarem sprawiedliwości stanu Kalifornia i ten właśnie czyn zarzuca mu prokurator tego stanu. Rzecznik zaznaczył, że sprawa jest niezwykle skomplikowana, bo dotyczy 4 państw. Ostrożne słowa Luca Chatela kontrastują z pełną emocji wypowiedzią ministra kultury Frederica Mitterranda, który wyraził całkowite zaskoczenie na wieść o aresztowaniu Polańskiego. Słowa ministra wywołały irytację w części kręgów parlamentarnej większości w Zgromadzeniu Narodowym. Mitterrand natychmiast skontaktował się z Nicolasem Sarkozym, ale prezydent Republiki nie zajął w tej sprawie żadnego stanowiska. Były prezydent Czech Václav Havel ostrzegał na łamach niemieckiego dziennika Die Zeit przed odradzaniem się reżimów autorytarnych w niektórych częściach Europy Środkowo-Wschodniej. W chwili, gdy Europa przygotowuje się do uroczystości 20. rocznicy upadku muru berlińskiego, bohater aksamitnej rewolucji twierdzi, że daje się zaobserwować nowy trend w polityce środkowoeuropejskiej. W zawoalowanej formie w białych rękawiczkach mają miejsce niebezpieczne zjawiska. Niby wszystko odbywa się w zgodzie z demokracją. Jest parlament, są wybory i są partie polityczne, ale stare układy i siatka dawnych rządów wciąż ma władzę. Dawne służby specjalne, oligarchowie i policja blisko ze sobą współpracują, powiedział gazecie Die Zeit Václav Havel, który ostro skrytykował Rosję, przypominając, że 4 krytycznie nastawionych wobec Kremla dziennikarzy zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach, pozostali zaś nabierają wody w usta. I to były wiadomości RFI z Paryża. pora na przegląd prasy. Gazety poranne przeczytał Krzysztof Rutkowski, a Le Monde Anna Rzeczycka. Posłuchajmy.
To będzie z pewnością pierwsza tak doniosła w skutki decyzja Baracka Obamy, czytamy w Le Figaro. Decyzja ogromnej wagi, która może wpłynąć na dalsze losy jego prezydentury. Pod wpływem nacisków generała Stanleya McChrystala, naczelnego dowódcy wojsk amerykańskich i wojsk sojuszniczych w Afganistanie, który stanowczo żąda zwiększenia amerykańskiego kontyngentu w obawie przed poniesieniem klęski, Barack Obama rozpoczął serię konsultacji. Co robić? Prezydent Stanów Zjednoczonych chyba jeszcze nie wie, co robić, więc konsultuje. Konsultacje rozpoczęły się wczoraj również z przebywającym w Waszyngtonie sekretarzem generalnym NATO Andersem Fogh Rasmussenem, ale to nie szef Paktu Północnoatlantyckiego był pierwszym konsultantem Baracka Obamy. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się najpierw w cztery oczy z wiceprezydentem Joe Bidenem, a potem również w cztery oczy z sekretarzem obrony Robertem Gatesem. Le Figaro przypomina, że jeszcze w marcu Obama wypowiadał się zdecydowanie za stanowczą kontynuacją ofensywy przeciw talibom w Afganistanie i dlatego postawił na dwóch znakomitych i doświadczonych generałów, McChrystala i Davida Petraeusa. Od tej pory zmienił zdanie, a raczej wziął w nawias dotychczasową strategię i dlatego się waha, to znaczy konsultuje. Prezydent znajduje się w niełatwej sytuacji, powiedział anonimowo Le Figaro, jeden z wysokich urzędników amerykańskiej administracji. Jeśli wyśle do Afganistanu posiłki, ściągnie na siebie ostre krytyki lewicy. Jeśli wyśle posiłki, a jednak talibowie przejmą kontrolę nad Afganistanem, to również znajdzie się w fatalnej sytuacji. Zatem Barack Obama chciałby strategię zrewidować w ten sposób, żeby odnieść strategiczny sukces, co rzeczywiście nie wydaje się łatwe tym bardziej, że w Waszyngtonie toczy się zażarta dyskusja pomiędzy zwolennikami kontrofensywy przeciwko talibom i tymi, którzy obawiają się przemiany wojny w Afganistanie w Nowy Wietnam. Robert Gates, który przecież należał do ekipy Busha i który z pewnością odegra najważniejszą rolę w podjęciu przez prezydenta USA decyzji, powiedział w wywiadzie dla CNN, że rozterki Baracka Obamy pojawiły się po wyborach afgańskich, nad którymi zaciążyły poważne podejrzenia o masowe oszustwa. Prezydent Obama zdaje sobie doskonale sprawę, że wojna w Afganistanie może zostać wygrana tylko wtedy, gdy w tym kraju rząd będzie wiarygodny, rzetelny i cieszący się zaufaniem społeczności. Tego ważnego czynnika brakuje w afgańskim puzzlu, czytamy w Le Figaro. Ten właśnie czynnik, paradoksalnie, osłabia siłę presji generała McChrystala, który wierzy niezłomnie w zwycięstwo wojskowe w Afganistanie i tak mocno naciska, by prezydent Stanów Zjednoczonych wysłał do Afganistanu dodatkowe oddziały.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
9 listopada 1989 roku wraz z zawaleniem się muru berlińskiego umarła pewna koncepcja Europy. Tym stwierdzeniem zaczyna się kontrowersyjny artykuł Bertranda Legendre w popołudniowym Le Monde. Paradoks historii polega na tym, ciągnie autor, że w chwili, gdy stary kontynent odzyskiwał pod znakiem demokracji i gospodarki rynkowej swą jedność, jednocześnie tracił na spójności. Europa federalna składająca się z 6 lub 15 państw wymarzona przez Jeana Moneta była do wyobrażenia. Europa 27 krajów jest już utopią. Na papierze, kontynuuje Bertrand Legendre, Europa zrobiła postępy. Przyjęła jedną wspólną monetę, rozszerzyła prerogatywy swego parlamentu. W ludzkiej mentalności natomiast wyraźnie się cofnęła, o czym świadczyć mogą na przykład losy traktatu lizbońskiego. Europa rozpuszcza się poza tym pod ciężarem demokracji. 500 milionów mieszkańców, 4 miliony kilometrów kwadratowych i rozlicznych tożsamości oraz języków. Sądzić, że jest możliwe dopasować do siebie kawałki tego ogromnego puzzle, jest aktem wiary. Przez dziesięciolecia spierały się ze sobą dwie koncepcje Europy. Europy federalnej i Europy ojczyzn. Dzisiaj zapał towarzyszący debacie opadł i w oczach Francuzów pozostał tylko twór o nazwie Bruksela, z którego korzystają najsprytniejsi. W innych krajach Europa traktowana jest z obojętnością, a czasami nawet z gniewem. Generał de Gaulle, myśląc, że rani Jeana Moneta, nazywał go inspiratorem. Widział w nim archetyp człowieka działającego w cieniu, który pociąga za sznurki, nie przeszedłszy przez próbę wyborów powszechnych. Przeklinał tego technokratę bez dyplomów, wiedząc, że pozostaje on pod silnym wpływem Amerykanów. Monet wierzył z kolei w Europę Atlantycką, federalną, która pewnego dnia będzie miała jeden wspólny zarząd. Swą stopniową wizję konstrukcji europejskiej sprzedał Robertowi Schumanowi, ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych. Był rok 1950 i pamięć o czarnych latach była jeszcze bardzo żywa. Europie integrującej się Jean Moneta de Gaulle przeciwstawił patriotyczną wizję przyszłości starego kontynentu, Europy niezależnych państw prosperującej w równej odległości od dwóch bloków, amerykańskiego i sowieckiego. De Gaulle sprzeciwiał się wejściu Wielkiej Brytanii do wspólnego rynku, bo uważał, że Londyn przez swą historię i język jest zbyt blisko Waszyngtonu. Z tego też powodu zbliżył się do Niemiec kanclerza Adenauera. Ich idylla obrodziła traktatem elizejskim w 1963 roku, oznaczającym narodzenie się pary francusko-niemieckiej. Jean Monnet, który miał swe wejścia nie tylko w Londynie i Waszyngtonie, ale także w Bonn, zaczął manewrować za kulisami, aby do preambuły traktatu elizejskiego dodać pasus wprowadzający do gry sojusz północnoatlantycki. Od tego momentu de Gaulle przestał się interesować traktatem elizejskim, widząc w nim jedynie niemożliwy do zrealizowania ukłon w stronę USA. Przypominam te historyczne zawiłości, konkluduje Bertrand Legendre, by uświadomić czytelnikom, jak żywe reakcje wywoływały sprawy europejskie w latach 60. Linie podziału były jasne, debata była wyraźna. Dzisiaj Związku Radzieckiego już nie ma, Stany Zjednoczone patrzą w stronę Azji. W Europie biurokraci biorą górę nad politykami. Nie każdy może być Monetem, de Gaulle'em czy Adenauerem. Proszę spojrzeć na José Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, byłego maoistę portugalskiego, który dostosował się do okoliczności dnia dzisiejszego. W rezultacie konstrukcja europejska wzbudza dzisiaj mniej pasji niż sprzeciwów. Europa Moneta i de Gaulle'a należy do przeszłości. To normalne. Nie pojawiło się jednak nic w zamian. Tyle Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Buński.
Raport na temat przyczyn wojny gruzińskiej w sierpniu 2008 roku, zamówiony przez Unię Europejską, a sporządzony przez Komisję pod kierunkiem Szwajcarki Heidi Taliavini, został powitany z zadowoleniem zarówno przez władze rosyjskie, jak i gruzińskie. Ale, jak można się domyślać, z całkiem różnych powodów. Wszelako z punktu widzenia dyplomacji międzynarodowej, główne linie werdyktu Komisji osłabiają pozycję Gruzji, a szczególnie jej prezydenta Michaila Saakaszwili. Z Brukseli telefonuje korespondent RFI Pierre Benazet.
To gruzińska armia rozpoczęła działania wojenne, gdy w nocy z 7 na 8 jej artyleria zbombardowała Tchinwali, stolicę Osetii Południowej. Raport Heidi Taliavini, który został właśnie przekazany Unii Europejskiej, Gruzji i Rosji, odpowiedzialność za to przypisuje Tbilisi i zaprzecza twierdzeniom prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwili, który od pierwszych godzin wojny utrzymywał, że była to riposta na wkroczenie wojsk rosyjskich na terytorium Gruzji poprzez tunel między Osetią Północną a Południową. Raport Taliavini obarcza jednak odpowiedzialnością zarówno Tbilisi, jak i Moskwę. Rosja jest bowiem odpowiedzialna za to, że w tygodniach i miesiącach poprzedzających wojnę mnożyła prowokacje polityczne, dyplomatyczne i militarne.
A zatem według raportu pierwsze strzały oddała Gruzja, bombardując w nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 stolicę Osetii Południowej Tchinwali. Komisja dochodzeniowa stwierdza jednoznacznie, że nie znalazła żadnych dowodów na wcześniejszą próbę inwazji armii rosyjskiej na terytorium Gruzji. Skomentował to natychmiast ambasador Rosji przy Unii Europejskiej, Władimir Chizhov, stwierdzając, że potwierdza to stanowisko rosyjskie, według którego wojnę wywołała Gruzja. Gruzja odrzuca tę interpretację, podkreślając, że raport raport wykazuje, iż Moskwa przygotowywała tę wojnę od dawna. Raport stwierdza bowiem równie jednoznacznie, że w tygodniach i miesiącach poprzedzających konflikt zbrojny Rosja prowadziła politykę eskalacji napięcia poprzez prowokacje i incydenty w obu separatystycznych republikach Osetii Południowej i Abchazji i wokół nich. Raport zaprzecza również temu, jakoby Gruzja była zaangażowana w jakąś czystkę etniczną w okresie konfliktu. Dalej, raport stwierdza, że przed interwencją władze Rosji rozdawały miejscowej ludności paszporty rosyjskie, co z kolei według gruzińskiej ambasador przy Unii Europejskiej, Salome Samadaszwili, obala argument Rosji, jakoby zainterweniowała ona w obronie swoich obywateli. Następnie raport wspomina o przymusowych wysiedleniach z obu republik i prześladowaniach miejscowej ludności gruzińskiej. Wreszcie raport stwierdza, że armie wszystkich stron, rosyjski, gruziński i południowo-osetyński, dopuściły się pogwałcenia międzynarodowego prawa humanitarnego, że w świetle prawa międzynarodowego Osetia Południowa i Abchazja nie miały prawa odłączenia się od Gruzji, a uznanie ich niezależności przez Rosję jest nielegalne, że rosyjska riposta była z początku uprawniona, ale następnie przekroczyła granice rozsądku.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
16 listopada 1942 roku zmarł w szwajcarskim obozie dla internowanych, porzucony tam na pastwę losu przez szwajcarskich faryzeuszy i celników, jeden z największych śpiewaków okresu międzywojennego, tenor Józef Schmidt. Miał lat 38, 1,50 m wzrostu. Zapobiegliwi Szwajcarzy uznali zatem, że ich komfort i bezpieczeństwo bankowych sejfów więcej ważą niż byle tam mały Żydek ze wschodniej Europy. Schmidt urodził się w Dawidendach na rumuńskiej Bukowinie jako syn biednego pachciarza. Śpiewu uczył się jak niejeden żydowski tenor, na przykład Richard Tucker, w synagodze, a potem dzięki pomocy wuja u Hermana Weissenborna w Berlinie. Kariery scenicznej nie zrobił ze względu na mały wzrost. Został natomiast gwiazdą studiów radiowych, płytowych i filmowych. Dla największych radiostacji europejskich zaśpiewał blisko 50 wielkich ról, w tym Tamina i Idomeneusza Mozarta pod batutą Bruno Waltera. Jego kariera filmowa wybuchła w roku 1933, kiedy to Żydom zaczęło się robić w Niemczech ciasno. Schronił się więc najpierw w Wiedniu, potem w Brukseli, gdzie raz jeden zaśpiewał na scenie Rudolfa w Cyganerii. Tymczasem wszakże Europa stawała się dlań coraz bardziej niebezpieczna, a za ocean przedostać mu się nie udało. W październiku 1942, a więc dokładnie 67 lat temu, spróbował więc szczęścia w Szwajcarii. Śpiewak, który jeszcze niedawno był w Europie idolem tłumów, podobnym Pavarottiemu, nie wzbudził zainteresowania tamtejszych biurokratów, którzy jego geniusz mieli w nosie. Zabronili mu zatem śpiewać publicznie, nie pozwalając uczciwie zarobić na swoje utrzymanie. A troskliwi lekarze z curyskiego szpitala zignorowali jego narzekanie na dotkliwy ból w piersi. Ot, jeszcze jeden żydowski symulant próbujący chytrze wymusić bezcenną szwajcarską pomoc. 14 listopada uznano, że jest wyleczony i odesłano go z powrotem do obozu w Gierenbad pod Zurychem. W 2 dni później już nie żył. Pochowali go obozowi towarzysze, którzy wiedzieli, z kim mają do czynienia. Jeżeli komukolwiek los Józefa Schmidta kojarzy się z czymkolwiek, to już nie nasza wina. My sławimy po prostu wielkiego artystę, ofiarę podłych i tchórzliwych Filistynów. Aria Eleazara z Żydówki Alewiego, nagrana 15 czerwca 1931 w Berlinie dla ultrafonu z Orkiestrą Opery Berlińskiej, dyryguje Zelma Majerowicz.
Ach, Gott, Rüschel, so unsere Tochter mir gegeben, zieht an diese Hand dem Kinderarm gebot, hat ich den eigenen Schur zu wachen für dein Leben. Hat ich den eigenen Schur zu wahren für dein Leben, und ich gebe dir nun selbst den Tor, und ich gebe dir nun selbst den Tor.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Niedokończona, a przecież zasługujący na miano arcydzieła Wojcek Georga Büchnera został w roku 1992 zaadaptowany przez Teatr Marionetek Handspring Puppet Company z Republiki Południowej Afryki. Po latach podróży po świecie w ramach wielkiej europejskiej trasy objazdowej Wojciech na wyżynie Hachwald w reżyserii Williama Kentridge'a odwiedził Paryż, a w dniach 10 i 11 października zawita na 5. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog we Wrocławiu.
Panie, panowie, przybywajcie licznie na nasze przedstawienie, w którym pokażemy wam miłość, zazdrość i bardzo piękny mord. Tak zapraszał widzów Centre Pompidou w Paryżu naganiacz w brązowym garniturze i z metalową tubą w ręce, obiecując mrożącą krew w żyłach opowieść z życia pewnego najemnego robotnika w kopalniach Hachveldu. Południowoafrykański artysta, plastyk, autor filmów animowanych i reżyser William Kentridge umieścił akcję spektaklu współcześnie, to jest w latach 90. XX wieku, na górskiej wyżynie niedaleko Johannesburga, w widmowej scenerii szybów kopalnianych, robotniczego przedmieścia i szaro-czarnej beznadziei, w której obracają się marionetki Handspring Puppet Company. Skrzywione bólem i drewniane twarze lalek odzwierciedlają ciężką rzeczywistość bohaterów. Reżyser oddaje co cesarskie cesarzowi i lojalnie pisze w programie spektaklu, że powstał on na podstawie sztuki Büchnera. Wojciech na wyżynie Hachveld narodził się w roku 1992 w wyniku pierwszej współpracy Kentridge'a z legendarną kompanią z Cape Town. Powstało w sumie 5 spektakli multimedialnych dotychczas. Po 17 latach eksploatacji i podróży po całym świecie przedstawienie nie straciło nic ze swej palącej aktualności. Ciężką od pyłu atmosferę buduje przede wszystkim ekran umieszczony w trzecim planie gry, pełniący zarazem rolę tła, jak i miejsca, gdzie znajdują formę najskrytsze myśli bohaterów. Czarna, kreślona węglem sylwetka robotnika pcha taczkę ze śpiącym kompanem. Ktoś wdrapuje się z trudem na hałdę. W brzasku poranka ukazuje się nosorożec z udzielonej nam wcześniej lekcji anatomii. Rysunek, film animowany, teatr cieni, Kentridge czerpie pełnymi garściami ze swych artystycznych doświadczeń. Zgłębiamy intymny świat Marii w ubogim wnętrzu jej izby. Wyrywamy się z nią na sobotnią potańcówkę, gdzie czeka muskularny górnik w roli jurnego tambur majora. Przemierzamy wietrzne przestrzenie równiny wraz z Harrym Wojckiem, bo takie imię nosi w tej adaptacji bohater Büchnera. Powoli, acz nieubłaganie, zarażamy się miotającym go szaleństwem. Parawan i podest ustawione przed ekranem pozwalają na rozpisanie akcji w kilku planach. Człowiek jest otchłanią, w głowie się kręci, kiedy spojrzeć w głąb, mówi Wojciech Büchnera. Kentridge każe nam spojrzeć w tę otchłań przez prymitywny aparat doktora sadysty. Reżyser obnaża nie tylko pseudonaukowość jego, pożal się Boże, eksperymentów, ale co więcej jego totalną pogardę dla przedmiotu badań. W głowie Wojcka panuje chaos i gra kocia muzyka. Zwracając aparat ku sobie, doktor odkrywa subtelny świat muzyki poważnej. Każdy tu wie lepiej, czego drugiemu potrzeba, by zachowany został ład i porządek, ale robi coś wręcz przeciwnego. Bestialstwo ludzi i uczłowieczenie zwierząt każą porzucić znane nam z życia aksjomaty. Pozbawiona patosu, nokturnowa reżyseria Kentridge'a zabarwia się nutą złośliwego komizmu. Dyskretna gra aktorów Handspring Puppet Company towarzyszy lalkom w ich golgocie. Nie pada słowo oskarżenia ani krytyki, a przecież słyszymy bezgłośny lament nad ludzkim przeznaczeniem. Obraz zwłok Wojcka pływających w powietrzu po nieudanej próbie ukrycia w jeziorze noża, którym zabił Marię, jest jednym z najmocniejszych momentów, jakie kiedykolwiek oglądałam w teatrze i jedną z najpiękniejszych propozycji zamknięcia nieukończonego dramatu Büchnera.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
W najbliższym tygodniu mamy sporo imprez związanych z modą, ale te przeznaczone są dla profesjonalistów z tej branży. Znalazłam jednak kilka salonów, które mogą zainteresować i innych. Na początek, jak osiągnąć dobre samopoczucie, czyli salon zen. Na początek, tak twierdzą specjaliści, trzeba dobrze poznać samego siebie, bo to prowadzi, może nie najkrótszą drogą, ale jednak, do uzyskania wewnętrznej równowagi. Ta zaś pomoże nam wypracować pozytywne spojrzenie na rzeczywistość, co ponoć jest już co najmniej połową sukcesu i dzięki temu z podniesionym czołem i wiarą we własne siły przejść przez mniejsze, a nawet i większe burze, które przygotowuje nam nasza codzienność. Od 1 do 5 października w Espace Champéret będziecie Państwo mogli wziąć udział w licznych warsztatach, a także wysłuchać 10 wykładów na kilka ważnych, rzec by można, kluczowych tematów z zakresu psychologii. Będzie też wiele drobniejszych pogadanek, dzięki którym można poznać produkty i metody poznawania i udoskonalania siebie. Metod tych jest liczba wielka, należą do niej wszelkiego rodzaju terapie, hipnoza, nauki wschodu. Na salonie można również nabyć produkty niezbędne do uzyskania tej upragnionej równowagi oraz najrozmaitsze kosmetyki. Równie związany ze zdrowiem jest Międzynarodowy Salon Reedukacji, który odbywać się będzie od 2 do 4 października w paryskim Parc Floral. Jest on przeznaczony dla profesjonalistów, czyli dla fizykoterapeutów, osteopatów, lekarzy specjalistów i pielęgniarek, ale również dla kierowników sal fitness. Blisko 140 wystawców przedstawi swoje produkty, w tym wiele nowości, służących fizykoterapii, ale również poprawianiu formy osobników zdrowych. W strefie nazwanej Miasteczko Szkolenia zainteresowani będą mogli znaleźć propozycje kursów organizowanych przez specjalistyczne organizacje i instytuty. W Miasteczku Informatycznym można poznać nowinki technologiczne, na przykład nowe programy komputerowe specjalnie opracowane dla profesjonalistów. I tu znajdziecie Państwo wszelkiego rodzaju terapie oraz produkty, te terapie wspierające. Wiadomo, że sport to zdrowie, chociaż nie należy z tym przesadzać, bo wtedy może się nam okazać potrzebny właśnie jakiś dobrze wyszkolony fizykoterapeuta. Jeśli jednak zachowamy zdrowy rozsądek, to trochę sportu na co dzień może nam tylko pomóc. Dla miłośników sportu na świeżym powietrzu mamy Salon Dwóch Kółek od 2 do 5 października w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles. Na targach ponad 300 wystawców zaoferuje Państwu wszystko to, co związane z rowerami, skuterami, motorami. Organizatorzy oczekują przybycia blisko 100 tysięcy zwiedzających. Nic w tym dziwnego, bo we Francji rower to hobby bardzo rozpowszechnione, o czym świadczą również cyfry. Sprzedaje się tu ponad 3,5 miliona rowerów rocznie, co plasuje Francję na 4. miejscu na świecie i na 2. w Europie, licząc oczywiście statystycznie na mieszkańca. I na zakończenie jeszcze jeden salon weselny. Moda na wystawne wesela trwa nadal i powiedzenie zastaw się, a postaw się stosuje się w tym przypadku nie tylko do Polaków. Francuzi również lubią z hukiem, szumem i mnóstwem gości żenić swoje dzieci. Salony weselne cieszą się więc niesłabnącym powodzeniem. Można tu załatwić wszystko za jednym zamachem, począwszy od ślubnych zaproszeń, poprzez toalety państwa młodych i drużbów, toalety dla dzieci, pojazdy ślubne, przyjęcie lub przyjęcia, zakwaterowanie gości, podróż poślubną. Jednym słowem, wszystko to, co w ramach postaw się należy mieć. Można również liczyć na pomoc fachowców, którzy wiedzą, co zrobić, jeśli nie chce się z tą wystawnością przesadzić, czego i Państwu serdecznie życzę.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Niesforny dyzio francuskiej literatury Frédéric Becbédé wydał powieść pod tytułem Un roman français, francuska powieść. Uznano ją zgodnie za najlepszy utwór tego autora. On sam nazywa francuską powieść dochodzeniem na temat własnego dzieciństwa. Przypomnijmy polskie tytuły wcześniejszych powieści Becbédéra. 29,99, po francusku 99 franków, potem 14,99 euro. Windows on the World. Ten sam tytuł po francusku. Obie zostały wyróżnione przez polskich studentów romanistyki, którzy przyznali im nagrodę Lista Goncourtów Polski Wybór. We Francji Becbédère nie otrzymał nagrody Goncourtów, chociaż był do niej niejednokrotnie nominowany. W 2003 roku dostał pośredniejszą Prix Inter Alliés przeznaczoną dla dziennikarzy, pisarzy za powieść Windows on the World. Opisał w niej atak 11 września 2001 roku na nowojorskie wieże z perspektywy uwięzionych w nich osób. Co się tak podoba polskim studentom i nie tylko im w prozie Wegbedera? Być może niedojrzałość jako narzędzie narracji, na pewno sprzeczności, których się nie lęka, wyśmiewanie grzechów stulecia i uczestnictwo w nich, by zacytować 29,99, głośny pastisz przeciwko reklamie, z której autor czerpał przecież przez jakiś czas sowite zyski. Podoba się także struktura powieści Wegbedera, zbudowanych, jak on sam mówi, z okruchów, z notatek na skrawkach papieru, z nagłych pomysłów zbieranych, a potem rzucanych na ekran komputera i rekonstruowanych metodą cyfrowego kolażu. 43-letni, wiecznie młody enfant terrible żegna się z dzieciństwem w książce o rodzicach, którzy ukrywali swój rozwód przed dziećmi, o pradziadku, który poległ na polu chwały w 1915 roku. Wegbeder tak oto przedstawia swoją francuską powieść.
To jest historia Emmy Bovary, lat 70. i ojca z rozbitym sercem, który stał się cynikiem i kobieciarzem z zemsty za porzucenie go. To jest historia starszego brata, który za nic nie chciał być podobny do rodziców, i historia młodszego brata, który za nic nie chciał być podobny do starszego. To jest historia chłopca, który wpadł w melancholię, rosnąc w kraju samobójczym, wychowywany przez rodziców, przygnębionych niepowodzeniem ich małżeństwa. To jest historia kraju, któremu udało się przegrać dwie wojny, przekonując innych, że je wygrał, i utracić imperium kolonialne, udając, że nie stracił na znaczeniu. To jest historia nowej ludzkości, jak katolicy monarchiści stali się zglobalizowanymi kapitalistami. Tak wygląda moje życie. Francuska powieść.
Les joyeux éboueurs des âmes délabrées se vautrent dans l'algèbre des mélancolies, traînant leurs métastases de rêves carcérisés entre les draps poisseux des siècles d'insomnie. Ça sent la vieille guenille et l'épicier cafard dans ce chagrin des glandes qu'on appelle l'amour. Cirque barbare se pissent dans le froc en riant de leur tour. J'ai volé mon âme à un clown, un cloclo mécanique du rock'n'roll cartoon. J'ai volé mon âme à un clown, un clone au cœur de cool du rêve baby baboon. J'ai volé dans la classe.
krótka powieść Frédérica Beigbedera nie figuruje na liście kandydatów do tegorocznej Nagrody Goncourtów, najbardziej prestiżowej nagrody literackiej we Francji, której laureat zostanie wybrany 2 listopada. Beigbeder jest natomiast na liście kandydatów do Nagrody Renaudot. Jan Karski, Janika Henela, książka, o której już wielokrotnie była mowa w naszych audycjach, kandyduje za to aż do 3 nagród. Nagrody Goncourtów, Femina i Interallié. Kandydatem do wszystkich prawie nagród literackich jest także Laurent Mauvigné, autor powieści Des Hommes, Mężczyźni. Mauvigné był laureatem Nagrody Słuchaczy Radia France Inter w 2001 roku za niemalże debiut, powieść pod tytułem Apprendre à finir, nauczyć się kończyć. Był to monolog kobiety, która opowiada rozstanie z mężem, usiłując go jednocześnie zatrzymać. Młody pisarz z maestrią wcielił się w postać kobiety po przejściach, jakby powiedziała Agnieszka Osiecka, ale pokazał, że potrafi się również wcielić w postać mężczyzny z przeszłością. W powieści Ceux à côté, ci obok, przeplatają się 2 głosy mówiące o samotności. Oto komentarz autora.
Monolog jest mi potrzebny chyba dlatego, że chciałbym dociec, jak postaci moich powieści mogłyby wyjść z zamknięcia. Ich głos pomaga mi nad tym pracować. Usiłowania moich bohaterów są niefortunne. Dziewczyna żyje życiem przyjaciółki, mężczyzna posuwa się do gwałtu. Oboje szukają jednak rozwiązania, jak rozbić szybę, za którą żyją.
Chciałoby się dodać, że głównym protagonistą powieści Laurenta Mauvignéra jest język, mowa rozpisana na głosy. Mauvigné jest pod tym względem kontynuatorem francuskiej nowej powieści, prądu literackiego lat 50. Jego wydawcą jest zresztą ta sama oficyna Minuit, która publikowała utwory Rob Grietta, Butora, Claude'a Simona, Nathalie Sarraute. Ale dziś krytyk tygodnika Le Point porównuje Mauvignéra do Faulknera. To inny wymiar, bo i powieść Mężczyźni, Des Hommes, ma inny wymiar niż poprzednie kameralne opowiadania o samotności. Mauvigné pisze tym razem o straconym pokoleniu wysłanym w 1960 roku na wojnę w Algierii podczas służby wojskowej. Jest to temat z gatunku delikatnych, rzadko poruszany w literaturze francuskiej. Młodzi poborowi pacyfikowali wsie, walczyli z Algierskim Frontem Wyzwolenia Narodowego o to, by Francja zachowała kolonię, do której wyemigrowało tylu Francuzów. Bohaterowie powieści Mauvignéra są weteranami z Algierii, którzy, jak pisze krytyk tygodnika Le Nouvel Observateur, zostali ranni na zawsze. Rany otwierają się po 40 latach na francuskiej wsi. Autor mówi o swych bohaterach.
To jest ostatnie pokolenie, które stanęło twarzą w twarz z przemocą wojskową, w dodatku ze świadomością, że jest po złej stronie. Nie chciałem pisać o konflikcie w Algierii, raczej o mężczyznach w obliczu wojny.
I tym razem cała powieść jest monologiem. Rabu, świadek i aktor wydarzeń, opowiada, jak doszło do podwójnej tragedii, tej sprzed laty i tej dzisiejszej, kiedy odżywają stare urazy. Spotkanie w sali municypalnej z okazji 60. urodzin Solange, które miało być świętem, zamienia się w pole bitwy. Wszystko dlatego, że Bernard, brat Solange, przyniósł jej tak drogi prezent, że ludzie podejrzewają go o kradzież. Gdyby nie to, Bernard nie zaatakowałby być może jednego z gości, Ahmeda, imigranta z Algierii. Recenzenci nie wahają się przed superlatywami, nazywając Laurenta Mauvignéra wielkim pisarzem, który napisał wielką powieść. Mam wrażenie, że jurorzy nagród literackich też będą tego zdania.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées. Tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus.
W języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 19. Wyglądało na to, że Jean-Pierre był rzeczywiście narzeczonym Nadii. A ze mną to tylko przelotny flirt. Skomplikowane te znajomości Nadii. Włączę nagranie. Numer 16.
Du trône.
To wygląda na wesołe miasteczko.
Nadia!
Znowu jest z tą dziewczynką. Gael? Ta mała czegoś chce. Tu viens... Chyba woła Nadię.
Mes yeux. Gaël, où sont mes lunettes?
Ça ne va pas.
Coś jej się stało? Mes yeux. Gry? Nie, to nie to. A, lunettes. A, okulary. Chodzi o oczy. Les yeux. Un œil, deux yeux. Nadia ma problemy z oczami. A propos medycyny, co z moją pamięcią? Muszę wrócić do tego lekarza. Brunatny, ami de Nadia. C'est pour un rendez-vous avec le docteur.
C'est un rendez-vous pour Nadia?
Non, non, c'est pour moi.
Alors, vous venez pour monsieur Jocelyn, le généraliste, ou pour madame Jocelyn, l'ophtalmo?
Monsieur Jocelyn.
Demain, j'ai 9h30 ou 17h.
Ou c'est le soir?
Non. 9h30 du matin, 17h l'après-midi.
Ah oui, 9h30.
C'est noté, demain 9h30.
Sekretarka zna Nadię. A gdy powiedziałem, że chodzi o mnie...
Alors, vous venez pour monsieur Jocelyn, le généraliste, ou pour madame Jocelyn, l'ophtalmo?
Vous venez... To, co mówiła ta dziewczynka.
Tu viens sur le manège.
Tu viens... Vous venez... Czasownik venir. Przychodzić. Je viens, tu viens, il vient, nous venons.
Vous venez, ils viennent.
Vous venez pour Monsieur Jocelyn, le généraliste, ou pour Madame Jocelyn, l'ophtalmologue?
A więc byłem u Monsieur Jocelyn, internisty. Ale jest również Madame Jocelyn, oftalmo? Sprawdzę. Okulista. To ona jest lekarzem Nadii. Problem z oczami. Ale jaki problem?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siwkiewicza w polskiej wersji.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.
Suffit-il, c'est que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et je fais mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honte et la nuit de souhait. Impossible, elle n'eut aucun rêve de lune. Désir de jonque, emportant son rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie ou de n'en plus avoir ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont donc qu'un besoin de baiser sur les lèvres et loin des songes vains, loin des soucis cuisants. Au ciel pour tout cœur, un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant. Les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'ils semblent aller, lentement en grand vol, en forme de triangle, arrivent, planent et passent. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, pas de sumon, et bois, et mer, et vent, et loin des esclavages. L'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant.